Dzisiejsze moje poselstwo zatytułowałem sobie Dostrzec Boga, czy dostrzegajmy Boga. Wiecie, Boże Narodzenie mówi nam o tym, że wcale to nie jest taka łatwa sprawa. Na Jezusa czeka, można powiedzieć, cały naród. Oczekiwanie na przyjście Mesjasza było powszechnym oczekiwaniem w narodzie Izraela. Ale co ciekawe, jakże niewielu dostrzegło Boga w stajni. Jakże niewielu było tych, którzy dostrzegli Boga, że On właśnie przyszedł, że wypełniły się tak długo oczekiwane przez wielu proroctwa, że właśnie nastał ten moment. Tak naprawdę my byśmy nie szukali Jezusa w stajni. No gdzie króla królów w stajni? W chlewie. Mamy pośród nas jedną w błogosławionym stanie, Adę. Czy wyobrażasz sobie, Ado, rodzić swoje dzieciątko w stajni? To jest dopiero szopka. Wiecie, tak jak my patrzymy na te szopki, różne tradycje robienia szopek, to jest takie wręcz, powiedziałbym, takie piękne, takie nawet romantyczne.
Bajkowe.
Bajkowe, tak. Ale tu nie było żadnej bajki. Ktoś z was był kiedyś w chlewie? W stajni? Ładnie tam pachnie? Raczej śmierdzi. Kupą. No tak. A jakie tam są sterylne warunki? Ile zarazków? Wtedy ludzie sobie może nie zdawali sprawy, my sobie zdajemy sprawę. Gdyby dzisiaj jakiejś kobiecie przyszło rodzić w stajni, to wszystkie gazety by ogłosiły tytułami wielkimi: to jest skandal! Ale właśnie tam narodził się Jezus. Właśnie tam. Bóg do tego dopuścił. I żadna zarazka nic mu nie zrobiła. Bo to był Boży Syn pod Bożą ochroną. Chociaż w stajni. Ale zwróćmy uwagę, te często właśnie przy okazji Bożego Narodzenia przytaczane historie z Ewangelii, że go biedni pasterze rozpoznali. Kilku jakichś pastuszków przyszło. Trzech mędrców z jakichś, nie wiadomo jakich ziem, dalekich, z Chin czy skąd tam, przyszło. A gdzie byli arcykapłani? Gdzie była reszta? Gdzie był naród? Nie było. W świątyni rozpoznało Jezusa dwoje staruszków. Elżbieta i Symeon. Oboje byli już dziadkami, dziadek i babcia w poważnym wieku. Po około osiemdziesiątki mieli. Gdzie byli inni? Gdzie byli kapłani? Ludzi było wokoło pełno, ale tylko dwoje rozpoznało, że to jest Syn Boży, że to jest Mesjasz oczekiwany przez wszystkich. Słuchajcie, nie tak łatwo jest dostrzec Mesjasza, nie tak łatwo jest dostrzec Chrystusa. Nawet pośród wierzących ludzi. Zwróćmy uwagę, że później, kiedy Jezus już działał, i to był już pewnie jest około rok Jego działalności, kiedy Jezus zadał pytanie swoim uczniom, za kogo mnie ludzie uważają i później za kogo wy mnie uważacie, to raptem jeden Piotr powiedział: ty jesteś Mesjasz. Ale po jakim czasie przebywania z Nim? On widział to wszystko z bliska, on był od wewnątrz, w środku tego wszystkiego i on był jedyny po około roku czasu, który kapnął się, z kim ma do czynienia. Raz była taka dyskusja pomiędzy Jezusem a uczniami, kiedy Jezus powiedział: widząc mnie, widzicie Ojca. A Filip wtedy wyskoczył i mówi: pokaż nam Ojca, uwierzymy. A Jezus do niego mówi: to ty jeszcze mnie nie zobaczyłeś? Ty jeszcze mi mówisz: pokaż Ojca? Spójrz na mnie. Widząc mnie, widzisz Ojca. Czyli widzimy nawet uczniów, którzy sami mieli problem, mieli trudność w dostrzeżeniu Boga. I myślę, że dzisiaj wcale nie jest inaczej. Że dzisiaj jest łatwiej. Że również my także mamy problemy w dostrzeżeniu Boga. On może być pośród nas, a my możemy go nie rozpoznawać w ogóle. On może przebywać pośród nas, ale my Go nie widzimy. Mamy ten sam problem, który mieli ludzie wtedy, często, w naszym życiu, że my nie dostrzegamy Boga. Chociaż On jest. On jest blisko. Ale nasze oczy nie widzą dobrze. Nie widzą dobrze często. Tacy uczniowie po śmierci już Jezusa na drodze do Emaus nie rozpoznali Jezusa, chociaż z nimi szedł. Oni Go nie rozpoznali, chociaż z nimi rozmawiał i tak dalej. Znali Go przecież, ale Go nie rozpoznali. Bywa tak, że niełatwo jest dostrzec Boga. I gdyby dzisiaj, gdyby narodzenie Jezusa nie nastąpiło 2000 lat temu, ale dzisiaj, to jak myślicie, kto by Go rozpoznał? Gdyby dzisiaj Jezus przyszedł i przyjdzie drugi raz, i przyszedł i pojawił się w wielu kościołach, gdzie dzisiaj być może ludzie się zbierają, żeby świętować Jego narodziny, ciekawe, ilu by rozpoznało, że to jest On, z tych, którzy Go mają na ustach. Myślę, że dzisiaj byłoby to samo, co wtedy. Że wielu tak zwanych wierzących ludzi by przeszło obok Jezusa i w ogóle na Niego nie zwróciło uwagi. Chociaż oczekiwali by przyjścia Pana. Więc to jest jedna z niezwykle istotnych rzeczy. Dlaczego? Żeby widzieć Boga. Bóg z jednej strony powiedział o tym, że Boga nikt nigdy nie widział, ale z drugiej strony dla nas ludzi w Nowym Testamencie apostoł Paweł powiedział, że my, którzy z osłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, ze sprawą Jego Ducha jesteśmy przemieniani z chwały chwały. My, którzy patrzymy na Niego. Czyli w pewnym sensie przemiana przychodzi przez patrzenie. Apostoł Jan to napisał w swoim pierwszym liście, w trzecim rozdziale, że na razie jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim się staniemy. Ale kiedy Go ujrzymy takim, jakim On jest, wtedy staniemy się do Niego podobni. Czyli kiedy Go ujrzymy, kiedy widzimy Boga, nasze życie nigdy nie pozostanie takie samo. Przemienia się. Widzimy Jezusa, który co mówił o sobie? Że On nic nie czyni sam z siebie, ale wszystko to, co u Ojca widział. Co u Ojca widzi, to i On czyni, On naśladuje Ojca, więc jak niezwykle ważne jest dostrzeganie Boga. Dla nas. Dzisiaj. I chciałbym zwrócić uwagę naszą dzisiaj na trzy rzeczy, które są niezwykle istotne w tym, żeby nasze oczy duchowe się rozwijały. To oczywiście nie wyczerpuje wszystkiego, ale na trzy rzeczy. Takie z naturalnego podłoża, jeśli chodzi o nasz fizyczny wzrok. Dlatego, że uważam i w Biblii jest taka zasada, że to, co duchowe, poprzedza to, co, znaczy to, co naturalne, poprzedza to, co duchowe. I pewne rzeczy, które są w naturalnym wymiarze, mają przełożenie na duchowy wymiar. Żebyśmy mogli uchwycić to, co duchowe, potrzebujemy tego cienia rzeczywistości, który jest w rzeczywistości naturalnej. Boga dobrze się widzi tylko sercem. Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Słowo Boże mówi, że kto Boga znajdzie? Jaki jest warunek znalezienia Boga? Kto z Was powie? Kto Go szuka w jaki sposób? Sercem, ale jak? No, całym sercem, tak? Kilkakrotnie w Biblii się pojawia ta myśl, że Bóg mówi o sobie, ja dam wam się odnaleźć, jeśli wy będziecie mnie szukać z całego swojego serca. Czyli Bóg daje się odnaleźć tym, którzy szukają sercem, tak? Dobrze się widzi tylko serce. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Między innymi to, co najważniejsze, czyli Bóg. Jeden z błogosławieństw Jezus powiedział tak. Błogosławieni czystego serca, albowiem co oni, kto dokończy? Boga oglądać będą. Boga widzi się sercem. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Kiedy Samuel, prorok, więc ktoś, kto widzi więcej, szukał, kogo to Bóg wybrał po Saulu na króla, pomylił się. Bo wybrałby nie tego człowieka. On patrzy na jednego z... Blisko był, bo to też był brat Dawida. O, ten to ma postać na króla. Ach, ten to będzie król. Ale wtedy Bóg go napomniał. I wiecie, pamiętacie, co on powiedział? Że Bóg nie patrzy i nie widzi tylko to, co widzi człowiek ludzkimi oczyma. Bo co robi Bóg? Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy inaczej. Bóg patrzy na serce. To jeden z naszych wieszczy, nie wiem, czy Adam Mickiewicz, nie jestem pewny, ale taką myśl powiedział. Miej serce i patrzaj w serce, bo dobrze się widzi tylko serce. Miej serce i patrzaj w serce, bo dobrze się widzi tylko sercem. Bóg patrzy w serce. Nie tylko na to, co jest widoczne dla oczu, co jest na zewnątrz. Bóg patrzy inaczej. Bóg patrzy inaczej. Ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Jezus powiedział, że ten świat już mnie widzieć nie będzie. Ale wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Też powiedział, że unikajcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Serce. Więc znowu jest kwestia serca. Żeby dostrzec Boga, potrzebujemy czystego serca. I w naturalnym wymiarze tym, co sprawia, że my widzimy, że w naszym życiu mamy tę zdolność widzenia, jest to, że nasze oczy potrzebują odpoczynku. Dłuższego odpoczynku, którym jest sen, i krótszego odpoczynku, którym w ciągu dnia jest mruganie oczu. Podam wam kilka ciekawostek na temat mrugania. To jest tak odruchowa czynność, że my się nad nią w ogóle nie zastanawiamy. Chyba myślę, że nikt się nie zastanawia z nas. Wiecie, jak często mrugamy? Średnio 17 razy na minutę. Od 10 do 25 razy. Taka jest średnia, jeśli chodzi o przedział. Co oznacza, że w ciągu dnia mrugamy ponad 14 tysięcy razy. W ciągu 12 godzin to oznacza, że 25 minut mamy zamknięte oczy. Mrugamy, chociaż samo mrugnięcie jest tak instynktowne i tak błyskawiczne, że mięsień, który odpowiada za mrugnięcie, jest najszybszym mięśniem w organizmie człowieka. Najszybszym. Jakie jest znaczenie, czy jaki jest... Po co w ogóle mrugamy? Dlatego, że kiedy następuje tam jakieś ten 1/3 sekundy to mrugnięcie, to powieka, oko nasze, tak zwanym filmem łzowym, czyli po prostu łzą, tak? To, co jest łzą, nasze oko poleruje, tak? Taką warstwę nakłada. Ten film łzowy, jak go nazywają naukowcy, czy tak po prostu dla nas po ludzku to, co jest formą łzy, sprawia, że nasze oko, w tym płynie są właściwości bakteriobójcze. Ono oczyszcza nasze oko z kurzu, z zarazków i umożliwia nam poprawne widzenie. Problemem jest wtedy, kiedy ludzie nie mrugają. Często się to zdarza na przykład dzisiaj ludziom, którzy pracują dużo przy komputerze. Jeśli mrugamy rzadziej niż raz na... razy niż na sekundę, tam jest poniżej jakiegoś tam poziomu, że nie do chyba 20 minuty mrugamy rzadziej, to oko zaczyna się wysuszać. Zaczyna się zaczerwieniać. I wtedy zaczyna się robić poważny problem. Bo zaczynamy gorzej widzieć. Oczy zaczynają być zmęczone i tak dalej. Jakie to ma... Ja widzę w tym takie fajne przełożenie, jeśli chodzi o duchową rzeczywistość. Tak jak to zamknięcie oczu sprawia, że nasze oko jest cały czas pielęgnowane do tego, żeby dobrze widzieć. Tak w duchowym wymiarze czymś takim jest zatrzymanie się przed Panem. Sen obrazuje tą dłuższy czas, powiedzmy, modlitwy przed Bogiem. A mrugnięcie oznacza taką myśl w ciągu dnia, którą ilekroć mamy. Biblia o to nazywa, zawsze módlcie się w duchu. I Daniel wyświetli teraz pewną myśl Denzela Washingtona, takiego znanego aktora, który dokonał pewnego spostrzeżenia. Jak najbardziej myślę prawdziwego, ja się z tym całkowicie też zgadzam. Dlaczego zamykamy oczy, kiedy się modlimy? Kiedy płaczemy, całujemy czy marzymy? Ponieważ najpiękniejsze rzeczy w naszym życiu odczuwamy sercem, a nie je oglądamy. Ilu z was zdarzało się zamykać oczy w czasie modlitwy? W czasie modlitwy, czy może pocałunku, czy marzeń? Taki, nie wiem, hipnotyzer, czy ktoś mówi, to proszę zamknąć oczy, tak? Dlaczego? Dlatego, żeby człowiek oddzielił się od tego wszystkiego, co jest na zewnątrz. Zdarzyło się wam kiedyś zamknąć oczy i patrzeć? Co wtedy widzicie, kiedy macie zamknięte oczy? Moglibyśmy wypróbować, żebyście zamknęli oczy i przez jakiś czas próbowali się patrzeć. Po jakimś czasie okaże się, że to nie jest tak, jak w seksmisji było ciemność, widzę ciemność, tak? Tylko coś zaczynamy widzieć. Kolory. Jeśli przez dłuższy czas masz zamknięte oczy, zaczynasz widzieć jakieś tam kropeczki, jakieś kolory. To nie jest tak, że zupełnie nic nie widzimy. Są rzeczy, które zaczynamy widzieć. I to, kiedy zamykamy oczy, kiedy się modlimy i patrzymy, jest tym momentem, w którym my możemy nasze serce otwierać na Boga. I to jest niezwykle istotne, że kiedy mamy taki czas dłuższy odpoczynku dla oczu. Jeszcze wam powiem, naukowcy, to jest pewien temat nadal badany przez naukowców, ale ostatnie badania pokazują, że wiecie, kiedy się człowiek częściej mruży oczy? Kiedy skupia myśli. Kiedy koncentruje uwagę. Ostatnio odkryto, że właśnie to mrugnięcie jest przerwą dla mózgu, jest odpoczynkiem dla umysłu. W momencie, kiedy człowiek skupia swoje myśli, wtedy częściej mrugamy. Też niezwykłe, że Bóg tak nas stworzył. Z jednej strony w duchowym wymiarze chcemy wejść w Boże odpocznienie i potrzebujemy tego. Ja pamiętam, jak na początku mojej drogi za Bogiem, jak dla mnie było fascynujące odkrywanie, że Bóg jest, że Bóg w promyku słońca, który ogrzewa mój policzek, że Bóg się do mnie uśmiecha. Ja pamiętam tą moją radość. Ja powiem wam, jako niewierzący człowiek byłem ogromny smutas. Uśmiech na mojej twarzy to była rzadkość. Ja byłem smutasem wielkim, z ponurą twarzą. I Bóg leczył niejako moje serce, kiedy odkrywałem Jego obecność w moim życiu. W takich właśnie rzeczach, że idę ulicą, promyk słońca ogrzewa mnie, a ja się zaczynam cieszyć, bo tak to widzę, że Bóg dotyka się mnie, że Bóg pieści mnie po policzku tym promieniem słońca, że to nie jest po prostu tam takie sobie słońce i grzeje mnie, ale że to Bóg, On w tym jest. Że to On robi. On sprawia mi taką radość. I był taki czas wtedy na początku mojego życia z Bogiem, kiedy właśnie nie w takim czasie skupienia, ale kiedy w ciągu dnia, robiąc różne inne rzeczy, ciągle przychodziły te myśli, takie mrugnięcie oka. Panie, dziękuję Ci za to. Kolejne mrugnięcie. Panie, dziękuję Ci za to. Boże, dziękuję Ci, że jesteś. Takie myśli. Jeśli w naszym życiu to staje się dla nas odruchem, że nie tylko dbamy o ten sen dla oczu, kiedy oczy mogą wypocząć, kiedy my tak naprawdę w pewnym sensie zamykamy oczy na to wszystko, co jest wokół nas, co rozprasza nasze myśli, żeby skupić się tylko na Bogu i wejść w Jego odpocznienie. To sprawia, że zaczynamy widzieć inaczej w naszym duchowym życiu, bo nasze oczy są wypoczęte i mogą widzieć lepiej. Ale też to, kiedy w ciągu dnia tak naprawdę jesteśmy w stałej łączności z Panem, dlatego że kto sobie stawia Pana przed oczy? To mogą być takie mrugnięcia, takie przebłyski naszych myśli, kiedy w ciągu dnia coś robisz, ale dziękuję za coś z Bogu. Jakaś twoja myśl biegnie ku Niemu. To sprawia, że my zaczynamy lepiej dostrzegać Boga w naszym codziennym życiu. Kiedy to dziś wchodzi nam w krew, staje się odruchowe, nagle widzimy, jak wokół nas pełno jest Jego miłości. Ludzie tych rzeczy często nie dostrzegają, bo są zabiegani, brakuje im tego, co Biblia nazywa zatrzymajcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Jakie to jest ważne, żeby naszymi myślami w ciągu dnia, przecież nikt z nas nie jest w stanie się non-stop modlić. W takim dosłownym sensie zawsze módlcie się w duchu. Przecież musimy wykonywać różne czynności, musimy pracować, zająć się dziećmi, czymkolwiek innym. Ale każdy z nas może w każdej chwili naszego życia, cokolwiek byśmy nie robili, ale mieć te mrugnięcia, krótkie chwile zatrzymania. Panie, Ty to, Panie, dziękuję Ci za to. Kierować nasze myśli ku Bogu. To mogą być ułamki i przebłyski myśli, ale one sprawiają, że nagle zdajemy sobie sprawę, że Bóg ciągle jest. Jest z nami, jest wokół nas. I zaczynamy to lepiej widzieć. Po drugie, to, co w naszym fizycznym wymiarze bardzo nam pomaga w widzeniu, to na przykład tak jak ja mam okulary. Bez okularów to tak kiepsko by było. Bym widział was, tak? Jestem krótkowidzem. Więc z czytaniem nie miałbym żadnego problemu. Ale z jazdą samochodem już bym czuł dyskomfort. Wielu z nas ma okulary. Więc pomagamy sobie naszym oczom, korzystając z różnych rzeczy. Starsi ludzie mogą mieć, to jest problem, który jest podobno coraz większy, na przykład jaskra i tak dalej, że potrzeba wiele rzeczy robić, że coś, co przesłania nam nasze oczy, trzeba to usunąć i jest to możliwe. Możemy skorzystać z pomocy lekarzy. Tak naprawdę mówi o higienie oczu, że to jest ważna rzecz. Higiena oczu, która sprawia, że możemy dbać o nasze oczy i nasze oczy będą widzieć, nie będą tracić zdolności widzenia. W duchowym wymiarze tym, co pomaga nam dbać o higienę naszych oczu, jest pomoc innych. Tak jak inni, okulista nam pomaga, prowadzi jakieś badania wzroku i odpowiednie okulary potrafi nam przypisać. I tak dalej. Ktoś inny musi te okulary zrobić. To znaczy, że inni są nam potrzebni do tego, żebyśmy my nie stracili zdolności widzenia albo żebyśmy poprawili naszą zdolność widzenia. Nie stracili ostrości widzenia. W duchowym wymiarze to oznacza, ta pielęgnacja naszych oczu oznacza rozwój. Dbanie o nasz duchowy rozwój. Apostoł Piotr napisał w swoim drugim liście w pierwszym rozdziale, żebyśmy dokładali wszelką gorliwość do tego, żeby pomnażać, żeby dodawać do wiary powściągliwość, cnotę, koniec końców miłość, bo tylko ten, kto ciągle pomnaża i rozwija te rzeczy, nie stanie się ślepym i krótkowidzem i nie zapomni o dawnym oczyszczeniu z grzechów. Nie stanie się tam, tak dosłownie apostoł Piotr pisze, nie stanie się krótkowidzem i ślepym. Czyli ciągłe rozwijanie się, dokładanie, dbanie o swój duchowy rozwój sprawia, że ta nasza zdolność widzenia, nie tracimy tej zdolności widzenia, że możemy stać się krótkowidzami. W duchowym wymiarze. Tymi, którzy zaczynają widzieć niewyraźnie, zapominają o dawnym oczyszczeniu z grzechów. Jeśli się nad tym zastanowimy, to pomyślcie sobie, jak bardzo inni ludzie pomogli nam dostrzec wiele rzeczy. Gdyby nie inni, nie pokazali nam pewnych rzeczy. Czy to w takim wychowaniu, powiedzmy w rodzinie, że ktoś ci pokaże, wskaże, że pewne rzeczy są ważne, wychowując dziecko, ucząc jakiegoś porządku, jakiejś wartości i tak dalej, po kościół. Jak ważne jest to, że jesteśmy w kościele, jak wiele z tego, co dzisiaj mamy, z naszego światopoglądu, z tego, jak widzimy wiele spraw, widzimy je właśnie tak, bo wpłynęli na nas inni ludzie. Czy głoszone Słowo Boże, czy czytane jakieś książki, różne sprawy, to inny punkt widzenia innych ludzi ubogaca nasze widzenie rzeczy. Poszerza się nasz horyzont. dostrzegania spraw. Jezus powiedział o wyjmowaniu źdźbła, tak, z oka brata. On mówi, ty chcesz wyjąć z twojego brata, z oka brata twojego źdźbło, a w swoim belki nie dostrzegasz. Ale Jezus na tym nie skończy. Jezus powiedział, co powiedział? Wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, by wyjąć źdźbło też z oka brata swego, tak? Czyli Jezus nie mówił, że tego nie wolno robić, tylko że jest właściwy sposób robienia tych rzeczy. Że naszym powołaniem jest wyjmować źdźbła ze swoich oczu, które sprawiają, że my nie widzimy dobrze. I że my mamy sobie pomagać, dostrzegać sprawy. Bo wielu rzeczy nie widzimy właściwie, tak? Jezus jest tym, który przywraca wzrok ślepemu. Czasami my jesteśmy ślepi na wiele rzeczy. Nie dostrzegamy ich zupełnie i potrzebujemy zawołać do Boga: Boże, tak jak Dawid w jednym z psalmów, 19 wołał, od błędów ukrytych przede mną ustrzeż mnie, bo ja nie widzę. Sprawdź mnie, w psalmie 139 wołał, czy nie kroczę drogą zagłady. Zbadaj mnie. Bo ja mogę myśleć, że idę dobrze. W powieści Salomona mówią, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, a na końcu prowadzi do śmierci. Mnie się może wydawać, że dobrze idę, że dobrze widzę. A mogę się mylić. Mój osąd sprawy, czy mój pogląd na sprawę może być błędny. Pewnego dnia Jezus uzdrowił pewnego człowieka, który nie widzi. I kiedy go uzdrowił, pyta się, co on widzi. A on mówi, widzę ludzi jak drzewa. Jezus potrzebował się go drugi raz dotknąć, by zobaczył z właściwej perspektywy innych ludzi. Podobnie w naszym życiu czasami też może być tak, że chociaż jesteśmy ślepymi, Bóg dotyka się naszego widzenia, naszych oczu, ale my dalej, chociaż widzimy coś, widzimy w niewłaściwych proporcjach. To możemy wyolbrzymiać pewne sprawy albo je umniejszać i potrzebujemy, tak jak Jezus potrzebował się dotknąć drugi raz oczu tego człowieka, tak czasami, albo właściwie tak jest w naszym życiu, że my potrzebujemy wielu Jego dotknięć, żeby On dotknął się naszych oczu, żebyśmy zaczęli widzieć tak, jak On widzi świat. I warto wołać do Niego o pomoc. On jest tym naszym najlepszym okulistą, który może sprawić, że nasze oczy będą dobrze widzieć. Daniel, wyświetlimy tą myśl z okularami. Ktoś to powiedział. Jeśli nie możemy zmienić rzeczywistości, zmieńmy sposób, w jaki widzimy rzeczywistość. I przykład okularów, tak? Nikos Kazantzakis to powiedział. Ciężko mi to wymówić nawet. Czasami rzeczywistości nie zmienimy, ale możemy zmienić nasze widzenie tej rzeczywistości. Ono może nie być jak przez mgłę, może stać się ostre. Może stać się ostre. Wiele rzeczy nie widzimy wyraźnie. Ale Bóg może dać nam takie okulary, przez które zaczniemy widzieć rzeczy wyraźnie. I trzecią, ostatnią rzeczą, którą chcę dzisiaj wspomnieć, która pomaga nam w widzeniu, jest taka zasada, że widzimy to, czego szukamy. Znajdujesz to, czego szukasz. To tego, na czym się skupiasz. I dalej wyświetlimy teraz ten obrazek. Ciekawy jestem, jak wy sobie poradzicie z nim. Co tu jest napisane? Wszyscy to od razu zobaczyli? W pierwszej chwili możemy tylko zobaczyć jakieś linie. Ale okazuje się, że one kryją pewien napis. Czyli są rzeczy, których nie od razu spostrzegamy, ale potrzebujemy skupić wzrok. Mamy pewną podpowiedź, jaki napis ukryto na obrazku. Więc wiemy, że coś tu jest. Coś, co się nie rzuca od razu w oczy, ale kiedy skupisz swój wzrok i zaczniesz się przyglądać temu, to nagle zaczniesz widzieć litery i słowa. Istnieje tylko to, co widzę. Wiecie? Odkryto, medycyna odkryła, że procesy psychiczne mają ogromny wpływ na postrzeganie rzeczywistości. Odkryto, że, że to powiedzenie oj czarno widzę, że ktoś czarno coś widzi, ma podłoże medyczne. Dlatego, że zaburzenia psychiczne, takie jak na przykład depresja, czy inne zaburzenia psychiczne, są ściśle powiązane z widzeniem rzeczywistości. Serotonina to taki hormon, który jest nazywany hormonem szczęścia, bez którego byśmy nie mogli funkcjonować. Jest hormonem, czy jest tą substancją w naszym organizmie, która nie tylko wpływa na nasz nastrój, dobry nasz nastrój, ale naszą zdolność widzenia rzeczywistości. To jest ze sobą tak ściśle powiązane. Ktoś, kto będzie w depresji, będzie postrzegał rzeczywistość jak czarno. Czarno będzie ją widzieć. Natomiast jeśli właściwie widzimy rzeczywistość, to co widzimy? Ją w kolorach, w pięknych barwach, w jasny sposób. Chce się żyć. Jak ważne jest to, na czym się skupiamy. Na czym się skupiamy. Widzimy to, czego szukamy. Otóż kiedyś już z wami robiłem ten taki eksperyment, żebyśmy po sali rozejrzeli się i szukali wszystkiego, co ma jakiegoś, jest jakiegoś koloru. I kiedy normalnie na coś nie zwracamy uwagi, jeśli się na czymś nie skupiamy, to my tego nie dostrzegamy, to przeaczamy. Ale kiedy byś ktoś ci powiedział, weź na ulicy, zwróć uwagę na wszystko, co jest koloru czerwonego, to ponieważ ty zaczynasz się na tym świadomie skupiać, zaczynasz dostrzegać rzeczy wokół siebie, które są czerwone. Normalnie na to nie zwracamy uwagi. Ale skupienie sprawi, że zaczynamy widzieć rzeczy, które wokół nas są, a które przegapiamy. Kto szuka, znajduje odpowiedzią, tak? Szukasz Boga z całego serca, skupiasz się na Nim, zaczniesz Go widzieć. Zaczniesz Go znajdować. On jest wokół nas. Ale my Go często po prostu nie widzimy. Przegapiamy Jego pojawienie się gdzieś w pobliżu nas, Jego obecność. Przegapiamy to wszystko, bo nie jesteśmy na tym skupieni. Tak jak z tym obrazkiem. Bo Bóg, że tak powiem, nie zawsze od razu wpada w oko. On potrafi być, ale my możemy mieć tak jak Piotr czy inni uczniowie problem z rozpoznaniem Go wokół nas. Na przykład w drugim człowieku. My możemy widzieć drugiego człowieka z jego wadami i tak dalej, ale możemy nie dostrzegać Chrystusa w nim. Że przez niego działa Chrystus. Chociaż jest niedoskonały, ale działa przez niego Chrystus i możemy to przegapić, tak? Dlatego jest mówił w tej znanej przypowieści o sądzie ostatecznym i zaskoczenie ludzi, kiedy Jezus mówił o tym, odwiedziliście mnie w więzieniu, zrobiliście to czy tamto dla mnie. A on, ale kiedy? Myśmy nie zwrócili uwagi na to, że myśmy coś dla ciebie zrobili, tak? Ci ludzie byli zaskoczeni w tej przypowieści, tej historii, bo oni nie zdawali sobie sprawy, oni nie widzieli, komu oni pomagają. Że dotykali się samego Jezusa. W naszym życiu niezwykle istotne jest w naszym osobistym życiu dostrzegać Boga. Może być tak, jak w tej takiej znanej historii, którą już nieraz wam mówiłem, ze śladami na piasku. Szczególnie w trudnych okresach naszego życia nam się może wydawać, że Boga nie ma. Zwróćcie uwagę na Józefa. W jakiej on był sytuacji w tamtych czasach. Chce się pobrać. Ma już właściwie żonę. Tylko jeszcze nie mieszkają razem, jeszcze nie współżyją. Bo taki był zwyczaj, że jakby ślub już był zawarty, ale jakby to skonsumowanie było rok później. To taka uroczystość ta oficjalna. I dowiaduje się, że jego żona jest w ciąży, ale nie z nim. To było bardzo przykre. Dla każdego z nas byłoby bardzo przykre, gdybyś się dowiedział, że osoba, którą kochasz, którą chcesz wyjść za mąż, jest w ciąży nie z tobą. Józef był prawym człowiekiem i myślał, jak najlepiej z tej sytuacji wyjść. I znalazł wyjście. Rozwieź się ze swoją Marią. oddalić ją, czyli rozwieść się. Chciał, jak był człowiekiem prawym, chciał postąpić najlepiej, jak się da. W ten sposób Maria by uniknęła ukamienowania, tak, czy odrzucenia. Sytuacja prawna rozwiedzionej kobiety była lepsza niż takiej, która cudzołożyła. I pomimo tego, że on mógł być na nią zły bardzo, mógł się czuć zraniony, odrzucony przez nią, on dalej myślał o niej, bo ją kochał po prostu. I chciał dla niej jak najlepiej. I to było dla niego najlepsze wyjście. Ale to nie było najlepsze wyjście. Bóg miał jeszcze lepsze wyjście. Bo Bóg był sprawcą tego całego zamieszania. I zwróćcie uwagę, w historii biblijnej mamy pełno takich przykładów. Że Bóg uwielbia wkraczać w naszą historię i działać w naszym życiu w momencie trudnym, kiedy my już nie widzimy innego wyjścia. Jakiekolwiek wyjście byśmy nie chcieli wybrać, żadne nie jest dobre, nie jest doskonałe. Wybieramy, powiedzmy, mniejsze zło. My po ludzku. Tak było z Abrahamem, tak było z Józefem, że Bóg wkraczał w ich życie i często sprawy zaczynały się mieć gorzej, a nie lepiej. Wspaniałe obietnice dla Józefa, a potem co? Nie będę już rozwijać tego wątku, bo dobrze wiecie, jak się to przez kilkanaście lat toczyło. Coraz gorzej. A z Abrahamem, wspaniała obietnica, potomstwa, a ile lat, bólu i nic, i nic, i nic. Sama Biblia mówi, że przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. 25 lat czekali na rodzinę Izaaka. Dla kogoś, kto pragnie mieć dzieci, to jest ogromny szmat czasu. Ogromny. Ale Bóg wkracza właśnie w takich momentach w historię i wkracza w życie Józefa i mówi, ja mam jeszcze lepsze wyjście. Nie oddalaj wcale Marii. Bo to, co jest w jej łonie, to jest Syn Boży. Zbawiciel. W najśmielszych wyobrażeniach Józefowi tak by nie pojawiła się taka myśl w ogóle w głowie, że Bóg może mieć taki plan i że on w tym planie ma wziąć udział. Taki jest właśnie Bóg. Nasze postrzeganie Boga może być często złe, szczególnie w trudnych okresach naszego życia, kiedy jakieś przeciwności dotykają się naszego życia i nam się może wydawać, że Bóg nas opuścił, że Bóg gdzieś jest daleko, bo dlaczego, skoro jest, dlaczego takie rzeczy mają miejsce w moim życiu? A Bóg tymczasem jest i cały czas działa. Ważne jest dostrzeganie Boga w życiu Kościoła. Wiecie, czasami jest tak, że nawet w Kościele trudno dostrzec Boga. Trudno dostrzec Boga pośród braci i sióstr, że są pełni wad. I czasami te wady przesłaniają nam oczy i nie dostrzegamy Chrystusa w nich. Że Chrystus mimo wszystko przez nich działa. Że nas nie zostawił, że nas nie przekreślił i ma zamiar w dalszym ciągu nas używać. Pomimo tego, że dalej upadamy, pomimo tego, że w wielu rzeczach jesteśmy może nieodpowiedni i tak dalej. Bóg używał w Biblii kolejne przykłady. Doskonałych ludzi, ani jednego doskonałego nie użył, poza Jezusem. Może. Reszta miała sporo na pięku też z Panem Bogiem. I potrafiła nieźle nawalić w swoim życiu. A mimo to Bóg wszystkich ich użył. Wszystkich. I to nie stanowiło dla Boga problemu. Podobnie może być z nami. Wiecie, czasami jest tak, że cuda są takim namacalnym znakiem, że Bóg jest. Tam, gdzie był Jezus, działy się cuda. Ale z drugiej strony nie zawsze cuda są jedynym wyznacznikiem Bożej obecności. Czyż Jezus nie powiedział o ludziach, którzy czynili w Jego imieniu wielkie znaki i cuda? Ja was nie znam? Nie czyniliście woli Ojca. Więc to, gdzie my po ludzku patrząc, byśmy rozpoznali namaszczenie wielkie Boże i nam się wydaje, że tam jest Jezus, a On mówi, ale mnie tam nie ma. Oni działają w mocy Ducha, bo moje dary są nieodwołalne i tak dalej, ale ja was nie znam. Więc czasami może być tak, są różne fazy, etapy w naszym życiu, że nie zawsze jest pewne rzeczy widać od razu. Czasami Bóg najpierw działa wewnątrz, w głębi i nie ma widać tego. A Bóg działa. Gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imieniu moim, tam ja jestem pośród nich. Ja wierzę w Boga, który działa w Kościele katolickim. Pomimo pewnych, jak najbardziej uważam, niepoprawnych doktryn i tak dalej, mimo wszystko Bóg działa przez ludzi, którzy mają szczere serce względem Niego w tym Kościele i w każdym innym. Czasami oczywiście Bóg potrafi być poza Kościołem, bo ludzie Go nie wpuszczają, tak? Przykłady listów do Kościoła w Apokalipsie. Jezus musi pukać, bo Go tam nie ma w środku. Ale ważne jest dostrzegać Boga w Kościele. My potrzebujemy tą zdolność widzenia i postrzegania rzeczy dostrzegać, bo możemy też przegapić Jezusa, który pośród nas działa. Nie rozpoznać, że On jest pośród nas i pewne rzeczy to On czyni. Nie nikt inny, tylko On sam. I ważne jest dostrzeganie Boga też w świecie wokół nas. Myślę, że to jest tym bardziej niezwykle istotne, na przykład teraz dla nas w Polsce, kiedy jesteśmy niepokojeni tyloma różnymi rzeczami, które się dzieją na przykład w świecie polityki. Słyszę ludzi, których uważam za rozsądnych, którzy mają pewną świadomość wielu rzeczy, bożych ludzi, którzy mówią tak, że są przekonani, że rozlew krwi jednak jest nieunikniony. Że dojdzie do jakiegoś rozlewu krwi w Polsce. Że skala narastającego konfliktu, podziału pomiędzy jakby dwoma Polskami, bo jakby są Polacy lepszego czy drugiego sortu, jak tak, tak dalej, i tak dalej. Eskalacja tego konfliktu dochodzi do takiego momentu, gdzie chyba już nie ma wyjścia. I słuchajcie, to co widzimy na świecie może nas czasami napawać zgrozą. Przynosić strach, niepokój. Co to będzie? Bo wszyscy chcemy wieść w miarę spokojny żywot. Ale ja kiedyś wam tutaj nie tak dawno, w tym roku przytaczałem proroctwa Tibi Joshua, który mówił o tym, żeby modlić się o Polskę. Takiego proroka z Nigerii, pastora z Nigerii, jednego z dużych kościołów tam, który miał... Znany w Polsce jest z tego, że on prorokował o katastrofie smoleńskiej i tego proroctwa, które w zeszłym roku wygłosił, czy dwa lata temu, o tym, że idzie do Polski kryzys wewnętrzny, który rozpocznie się w śmieszny sposób. I mówi, że nie potrafi powiedzieć dlaczego, ale widział liczbę 16. Niektórzy mówili, że to może chodzi o 16 września, kiedy tam była sprawa związana. To się nie stało, ale może chodzi na przykład o rok 2016. Nie wiemy. Ale na przykład ten inny prorok, Harold Itamon, w programie Na poddaszu, 7 odcinku, te rzeczy można znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał sobie je zobaczyć. Mówił o tym, że w Polsce w najbliższych latach pojawi się konflikt wewnętrzny, kryzys, który sprawi, że ludzie wyjdą na ulicę. I to faktycznie widzimy, rzeczywiście te rzeczy się dzieją. Mamy do czynienia z kryzysem, mamy do czynienia z tym, że ludzie wychodzą na ulicę, ale on też powiedział tak, że ten konflikt, ten kryzys przykuje uwagę młodego pokolenia i że przebudzenie idzie do Polski. I kiedy się czyta tylko wiadomości, czy się ogląda tylko wiadomości, które jakby są w różnego rodzaju wiadomościach, dziennikach i tak dalej, to jest bardzo niedobrze, kiedy my tylko na tym polegamy. My potrzebujemy Bożej perspektywy na wiele rzeczy. Bardzo często jest tak, że kiedy Bóg zapowiada jakąś obietnicę, to pierwsze, co się dzieje, to nie, że zaraz wszystko idzie się super układa, ale najpierw dzieje się gorzej. Że Bóg chce w Polsce działać i kiedy patrzymy na wiele rzeczy, które się dzieje w Polsce, to widać znaki rzeczy, które się dzieją w duchowym wymiarze i w Kościele, które wcześniej nigdy w Polsce nie miały miejsca. Czy jakieś kościoły uliczne, uzdrowienia i tak dalej, że pewne rzeczy narastają, pewne rzeczy jest coraz więcej. Czyli widzimy takie te pierwiosnki czy jaskółki, które zapowiadają wiosnę w duchowym wymiarze. Przychodzi przebudzenie. Co nie oznacza, że ono przyjdzie w łatwy sposób, że nie przyjdzie pośród konfliktów, kryzysu, ale Bóg jest i Bóg działa. Kiedy ja patrzę na te rzeczy, które się dzieją, dostrzegam w tym Bożą obecność, że Bóg tak naprawdę nie oddali się od naszego narodu. On pewne rzeczy może rozsądzi, pewne rzeczy może wyjdą na jaw i tak dalej. I kiedy ludzie się okaże, że nie ma ludzkich rozwiązań tego kryzysu, to właśnie wtedy zwrócą się do Boga. Bo tylko w Nim jest rozwiązanie tych rzeczy. Tylko w Nim. I my, mając szerszą perspektywę, mając Dostrzegając duchowy wymiar pewnych spraw, możemy zachować optymizm pomimo burzy, która się dzieje wokół nas. Dlatego, że widzimy, że poza burzą jest słońce, tak? Że widzimy to Boże rozwiązanie, które idzie i które przyjdzie. Wiara sprawia, że dostrzegamy rzeczywistość, której nie ma, ale w której jesteśmy bardziej pewni niż to, co widzą nasze oczy. Tak jak Elizeusz ze sługą, kiedy był otoczony przez wrogie oddziały i ten sługa był załamany i ten się modlił: Panie, otwórz mu oczy, Elizeusz. Otwórz mu oczy, żeby przejrzał. I żeby zobaczył, że tak naprawdę to nie oni są otoczeni, w sensie nie Elizeusz i jego sługa Gehazi, ale to te oddziały są otoczone przez aniołów Pana. Czasami nawet prorok, czyli ten, kto widzi więcej, może nie dostrzec, że przez osła przemawia Bóg. Że przez osła przemawia Bóg. Więc kończąc już, chciałbym, żebyśmy mogli się chwilę pomodlić i stać się uważni, rozglądać się wokół nas, też w duchowym wymiarze, żeby dostrzegać Boga. Dbać o to, żeby mieć czas zatrzymania, mieć te nasze mrugnięcia, żeby mieć czas odpoczynku dla oczy, żeby nasze oczy ciągle były nawilżone w duchowym wymiarze, żeby były oczyszczane od wszelkiego rodzaju kurzu, bakterii, zarazków, które chciałyby się dostać do naszych oczu przez ten łzowy płyn w duchowym wymiarze, przez czas modlitwy, kiedy Duch Święty może oczyszczać nasze serca i sprawiać, że nasze oczy będą widzieć. Może potrzebujemy nad tym pracować. Może potrzebujemy doceniać rolę innych i tego, jak ważną rzeczą jest Kościół i wszyscy inni, którzy mogą w jakiś sposób wpłynąć na to, że my zaczynamy rzeczy widzieć lepiej. Może czasami potrzebujemy pomocy innych, bo może czarnowidztwo nas dopada. I potrzebujemy, żeby ktoś pomógł nam wyjąć to źdźbło z naszego oka, które uwiera nas w oko i sprawia, że my nie widzimy dobrze, że może czarno widzimy, że może dopada nas to właśnie czarnowidztwo. Potrzebujemy równowagi, potrzebujemy widzieć rzeczy. Przez wiarę nigdy nie widzimy czarno. Chociażby była najczarniejsza noc. Chociażby była najczarniejsza noc wokół nas, przez wiarę możemy dostrzec nadchodzący świt. Bo on przyjdzie, bez wątpienia. Bez wątpienia. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Pomóż nam dostrzegać więcej Ciebie wokół nas. Wszyscy tego bardzo potrzebujemy. Ponieważ jesteś obecny znacznie więcej wokół nas, niż my często o tym myślimy, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy to widzimy. Panie, jak ważne jest to, żebyśmy widzieli Ciebie i to, co Ty czynisz. I kiedy czynisz. Wszyscy tego bardzo potrzebujemy. Tak jak Ty, Panie Jezu, nie czyniłeś niczego, czego najpierw nie widziałeś u Ojca czyniącego, tak i my nie chcemy czynić pewnych rzeczy, jeśli najpierw nie widzimy ich u Ciebie. Jeśli widzimy, że Ty czynisz, że Ty gdzieś coś czynisz, my chcemy się do tego dołączyć i czynić, naśladując Ciebie. Panie, pomóż nam. Ucz nas tej sztuki zatrzymywania się, mrużenia, żeby przymrużać nasze oczy, żeby nasze oczy nabrały te duchowe oczy, nabrały tego wymiaru. Tak jak apostoł Paweł się modlił o ducha objawienia, który by oświecił oczy serca naszego. Abyśmy widzieli, jakie jest nasze powołanie, jakie jest dziedzictwo chwały wśród świętych i jak przeogromna jest wiara, moc wiary względem tych, którzy wierzą w Ciebie. Uwierzyli w Ciebie. Daj nam te światłe oczy serca, Panie. Ucz nas wybierać mądrze, abyśmy korzystali z pomocy innych ludzi, którzy pozwolą nam pewne sprawy lepiej zobaczyć. Którzy mają zrozumienie, czy mają widzenie pewnych rzeczy i my chcemy się od nich uczyć i widzieć rzeczy, żeby poszerzać nasze pole widzenia na temat wielu spraw. I dziękujemy Ci dzisiaj za setki, a może i tysiące ludzi, którzy w ciągu całego naszego życia do tej pory wpłynęli dobrze na to, że dzisiaj widzimy to, co widzimy. Że widzimy, w jaki sposób Ciebie, że widzimy wiele spraw w właściwy sposób, dlatego że inni właściwy sposób nam je ukazali. Panie, ucz nas się skupiać na Tobie, i szukać tego, co dobre w innych ludziach, w Kościele, wokół nas, w świecie, aby szukać przejawów Twojej obecności i Twojego działania. Abyśmy nie przegapiali Twoich kroków i tego, że może Ty czasami przychodzisz w sposób ukryty, w sposób niejawny i potrzeba naprawdę się skupić, żeby dostrzec Ciebie tam, gdzie byśmy się Ciebie nie spodziewali zobaczyć. A jednak Ty nas zaskakujesz i pojawiasz się tam, gdzie się Ciebie nikt nie spodziewa. Ucz nas tego, Panie. Otwieraj nasze oczy. Otwieraj nasze oczy, Panie. Dotykaj się naszych oczu, tak jak dotykałeś się oczu ślepca, abyśmy widzieli rzeczy tak, jak należy. Kiedy widzimy pewne sprawy, może w sposób wyolbrzymiony albo zbyt mały, to dotknij się ponownie naszych oczu, żebyśmy ujrzeli je tak, jak należy, we właściwej perspektywie. Wobec dni, które idą, bardzo potrzebujemy ludzi, którzy umieją Ciebie dostrzec. Niekiedy inni może będą wpadać w pańkę. My będziemy mogli zachować spokój dlatego, że Ciebie widzimy. Widzimy Ciebie. Ten świat Ciebie oglądać już nie będzie, ale my Cię widzieć będziemy, bo Ty żyjesz i my żyć będziemy. Halleluja. Amen.